No, jeżeli dzisiaj powiem, cieszę się, że przyszliście na to nabożeństwo, to cieszę się ma zupełnie inny wymiar niż może przez wiele tygodni i miesięcy wcześniej. I to jest tak, jeżeli chodzimy do szkoły, to się uczymy, a potem przychodzi taki czas i jest sprawdzian. Ja myślę, że to, co dzisiaj dzieje się w świecie, jest sprawdzianem dla Kościoła, dla tych rzeczy, które się uczymy. I już było bardzo ważne to, co powiedział Daniel dzisiaj. Piotr idzie po wodzie, czyli niemożliwe stało się możliwe. Ale przychodzi taki moment, kiedy zaczyna patrzeć na fale, na zagrożenia, pojawił się strach. Dosłowo pojawił się strach, czy wystraszył się, jest kluczowe w tej historii, dlatego że gdyby nie pojawił się strach w sercu Piotra, on szedłby po tej wodzie i doszedłby do samego Pana Jezusa. I dlatego strach w Kościele jest czymś, o czym powinniśmy mówić, myśleć, w tym temacie się modlić, rozmawiać i zadbać o to, żeby strach jak zaraza, która panuje na tym świecie, został wyeliminowany z naszego życia. I dlatego tyle, ile jest dni w roku, tyle razy w Biblii jest napisane: nie bój się, bo jestem z tobą. A gdzieś tam w liście do Rzymian chyba jest napisane, że ani życie, ani śmierć, ani piekło, ani aniołowie, ani moce, ani szerokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. I teraz, kiedy dzieje się w świecie to, co się dzieje, i ludzie idą do pracy, ludzie idą do sklepu, a w niedzielę wybierają, żeby nie iść do kościoła, to ja czegoś tutaj nie rozumiem. Zawsze mnie intrygowało, bo jak Pan Jezus zmartwychwstał, to w tym zmartwychwstałym ciele pokazuje swoje rany. Do Tomasza mówi: chodź, zobacz, włóż palec. I tak mnie intrygowało, po co Panu Jezusie w tym zmartwychwstałym ciele te rany? No, jemu po nic. Nam po wszystko. Bo jest napisane: jego ranami jesteśmy uzdrowieni. 53 rozdział Izajasza. Jeżeli Pan Jezus jest wśród nas, a myśmy to już dzisiaj mówili, gdzie dwaj albo trzej w moim imieniu, tam jestem pośrodku. Pan Jezus jest wśród nas, a więc są z nami jego rany. W nich jest uzdrowienie. I jeżeli masz się gdzieś bać, a nie powinieneś, to na pewno nie w Kościele. To jest najbezpieczniejsze miejsce we wszechświecie, w obecności Pana Jezusa Chrystusa. Byłem tydzień temu w Grudzisku Mazowieckim. Pytali mnie: nie bałeś się przyjechać? Nie, nie bałem się. Cieszyłem się, że oni się też nie bali, że spotkali się jako Kościół. Tak, zachowywali jakieś środki ostrożności. Tam ktoś czycił klamkę, niektórzy się nie witali. To nie ma znaczenia. My możemy i powinniśmy być ostrożni. Jeżeli ktoś ma kwarantannę, powinien przechodzić kwarantannę. Natomiast w normalnej sytuacji my mamy żyć, ufać, chwalić Boga i iść do przodu. Natomiast i z Grodziska mam bardzo ciepłe i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, dla całego naszego zboru. Tematem naszego nabożeństwa dzisiaj, albo tytułem tego kazania, jest utracona ufność Kościoła. Odczytam na początek w zasadzie znany urywek Pisma Świętego z Listu do Hebrajczyków z rozdziału 10. I czytam od wiersza 32 i tutaj jest napisane tak. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami? Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki? Czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono? Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, uwaga, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I kluczem tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, samym sednem, centrum dzisiejszego zwiastowania jest to, co napisane jest w wierszu 35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. A tematem tego kazania jest porzucona ufność Kościoła. I my wiemy o tym, że Biblia mówi, nie porzucajcie waszej ufności, a my widzimy to na własne oczy, jak bardzo ludzie dzisiaj porzucają swoją ufność, albo zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście porzucają swoją ufność, zastanawiam się nad miejscem, w którym są i nad tym, co naprawdę do tej pory było w ich życiu. I to, co mówimy, nie mówimy tego, żeby kogokolwiek osądzić, skrytykować czy potępić. My dzisiaj głosimy słowo po to, żeby na fundamencie tego słowa stanąć, budować i ostać się w dniu złym. Natomiast nigdy naszym celem nie jest krytyka, raczej jest pragnienie i zachęta, żeby te omdlałe kolana na nowo wyprostować. I Biblia mówi o omdlałych kolanach. Biblia mówi o ufności, którą możemy mieć, ale też możemy ją porzucić. I zachętą dla nas jest myśl, nie porzucajcie więc waszej ufności. Żyjemy w świecie, bardziej myślę o Kościele, żyjemy w Kościele, w którym mówi się wiele. Ludzie mają różne pomysły na życie. Jakiś czas temu spotkałem człowieka, powiedział, a jadę gdzieś tam, pouzdrawiam trochę po drodze. I taki byłem zamieszany z tego powodu, co powiedział, pouzdrawiam trochę po drodze. Ludzi, którzy mieli taki pomysł, żeby pouzdrawiać po drodze. Ludzie, którzy jeździli od miasta do miasta, od zgromadzenia do zgromadzenia i wydłużali ręce, nogi, robili różne rzeczy. Jak gdyby dzisiaj nie ma w Kościele. Pouzdrawiam trochę, już jakby ten pomysł gdzieś tam zaczął znikać z tyłu. No, gdzie tu jechać pouzdrawiać, jak epidemia na całym świecie. Jest ponad 160 krajów objętych chorobą. Gdzie tu jechać pouzdrawiać? Nie wiem, czy czujecie to, tą niespójność w tym wszystkim. Już dzisiaj życie w Kościele, gdzie to, co cię trzyma przy życiu, to są światła, dymy, dobra muzyka. Ten czas powoli kończy się dla Kościoła, jeżeli w ogóle Kościołem nazywamy takie miejsce. Dzisiaj, jak powiedziałem na początku, przyszedł sprawdzian na Kościół. Uczymy się tak jak w szkole przez wiele miesięcy, ale potem przychodzi sprawdzian. Potem musimy zdać egzamin z tego, czego się nauczyliśmy. I pytam się, czego się nauczyliśmy. Ten tekst zaczyna się od takiej myśli. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu, czyli po nawróceniu, przeżywaliście różne trudności. Tutaj jest napisane, że ta nasza ufność, ona właśnie w takiej chwili, kiedy przez ten czas chodzenia za Panem Jezusem, słuchania kazań, czytania Biblii, nagle musimy się zderzyć z jakąś rzeczywistością, której nie oczekiwaliśmy, w jakim miejscu jesteśmy. Czy zapiszemy się na listę tych, którzy swoją ufność porzucili? A może A może tej ufności nigdy nie było? Wiecie, jeżeli chcę coś porzucić, to muszę to najpierw mieć, nie? Mogę coś porzucić, ale muszę to najpierw mieć. I teraz sobie myślę, albo pytanie, które musimy sobie zadać, czy ta ufność tak naprawdę była w naszym sercu? Czy to, na czym się opieraliśmy, to tylko wspomnienia? Jak zeszłoroczny śnieg? Wiecie, zeszłoroczny śnieg nie przyda się do niczego. Nawet bałwana z niego nie można ulepić. I teraz, jeżeli jesteśmy w kościele i tylko emocje i jakiś zbiór informacji są w naszym życiu, w naszych głowach, to nie da się na tym niczego zbudować. Wiecie, zaufanie, bo tak naprawdę o nim tutaj jest mowa, dlatego nie porzucajcie ufności waszej. Ja się pytam, skąd ufność w życiu człowieka? Czy to jest coś, co otrzymujesz po nowozrodzeniu? Nawracasz się i nagle stajesz się człowiekiem ufnym w 100%? Otóż nie. Zaufanie to jest coś, co się rodzi. Zaufanie to jest coś, co przychodzi, a potem się rozwija i rośnie. Kiedy ja pierwszy raz pojechałem na Giszowiec i powiedziałem w Domu Kultury, że chcemy zorganizować ewangelizację w parku, to było mnóstwo nieufności, które temu towarzyszyło. Było 1001 pytań, było mnóstwo podań, które musiałem napisać, pytań, na które musiałem odpowiedzieć, ale dzisiaj, kiedy tam jedziemy, Panie Andrzeju, to są klucze. Co potrzebujecie? Co jeszcze dla was otworzyć? Zdobyliśmy zaufanie. A Biblia mówi, nie porzucajcie ufności waszej, bo ta ufność ma wielką zapłatę. Bracia i siostry, my to dzisiaj zaczynamy oglądać, że ufność w to, czego się nauczyliśmy, ma wielką zapłatę, a więc opłaci się, a więc jest prawdziwą wartością, bardziej prawdziwą niż to wszystko, w co ludzie swoją ufność pokładali do tej pory. Ale skąd ta ufność się bierze? 17 rozdział pierwszej księgi Samuela, rozdział 17. I myślę, że wielu wierzących po latach czytania Biblii, jak słyszymy 17 rozdział pierwszej Samuela, to wiemy, że to Dawid i Goliat. Jest tutaj napisane tak, od wiersza 32. Rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. I co robi Dawid? Mówi: no królu, że ty masz rację, zawsze masz rację, nie mylisz się. Rzeczywiście, on jest wojownikiem, ja jestem młodzieńcem, no nie mogę z nim walczyć. No przecież on jest wielki, jestem mały, on jest doświadczony, ja nie. On prowadzi wojnę od lat, ja nigdy. Ale co mówi Dawid? Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pas owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z jego paszczy. Jeśli zaś rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę i tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ żył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Pytam się, czy Dawid miał podstawę, żeby mieć ufność? Czy Dawid miał podstawę, żeby w tej trudnej, arcy trudnej sytuacji polegać na Bogu? No miał. gdyby nie miał żadnych doświadczeń, gdyby jego baza to były tylko emocje i marzenia, nie miałby się na czym oprzeć, nie miałby na czym stanąć. Tej budowy nie byłoby na czym postawić, nie byłoby na czym oprzeć, a my w dniu złym musimy mieć się na czym oprzeć. To wtedy, kiedy nie ma dni złych, to możemy się nie opierać, możemy iść tak, jak wszyscy idą, możemy śpiewać, jak wszyscy śpiewają. Dzisiaj musimy mieć fundament, żeby się oprzeć. Dzisiaj musimy mieć do czego się odnieść. I dlatego doświadczenia w naszym życiu, dlatego my, kiedy idziemy przez życie, kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, my nie możemy całe życie siedzieć w ławkach. My musimy mieć swoje osobiste doświadczenia. My musimy mieć swoje osobiste świadectwo. My musimy, tak jak tutaj jest napisane, wytrwaliście w zmaganiach, staliście wiernie przy tych, z którymi źle się obchodzono. Przyjęliście z radością grabież waszego mienia, a więc doświadczyliście rzeczy trudnych. Wy wiecie, co to jest być doświadczonym. Wy wiecie, co to jest stanąć przeciwko wichrom, które przychodzą na twoje życie. I Dawid wie. Ludzie myślą, że Dawid nie wie, ale Dawid wie. Dawid nie próżnuje. To jego bracia, którzy krytykują go za jego postawę, stoją tam i próżnują od 40 dni i nikt nie ma odwagi, żeby wyjść do przodu. I to jest właśnie to tchórzostwo. Biblia mówi, nie bój się. Oni przez 40 dni się boją. Oni przez 40 dni stoją w miejscu. Wiecie dlaczego? Bo nie mają żadnych osobistych doświadczeń. Oni nie wyszli na zewnątrz jako wierzący ludzie po to, żeby zmierzyć się ze światem. Oni nie byli gotowi, żeby pozbyć się swojego mienia dla Chrystusa. Oni nie byli gotowi do tego, żeby na ewangelizacji stanąć twarzą w twarz przeciwko tym, którzy czasami cię spoliczkują, czy ci się to podoba, czy nie. Ale dzisiaj masz się do czego odnieść. Dzisiaj nie musisz porzucać swojej ufności, bo masz na czym się oprzeć. I Dawid ma na czym się oprzeć. I Dawid, kiedy patrzy na tego Filistyńczyka, wszyscy myślą, że on jest niedoświadczony. On jest doświadczony. On wie, co to jest doświadczyć Bożej pomocy. On wie, co to jest być wierny w małym. I Biblia mówi, jeżeli nie będziesz wierny w małym, Bóg nigdy cię nie postawi na tym, co jest wielkie. Ale on jest wierny w małym. Jemu ojciec powierzył swoje owce. To bracia poszli na wojnę. To bracia stoją w tych swoich zbrojach i patrzą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, kiedy wychodzi Filistyńczyk i są sparaliżowani ze strachu. Ale Dawid już nie wie, co to strach. Dawid wiedział, że powierzone mu są owce ojca i on o te owce dba. To niewiele, co zostało mu powierzone. Tak się może wydawać w porównaniu z tymi tłumami wojsk izraelskich i jeszcze większymi tłumami wojsk filistyńskich. To te kilka owieczek, jak to jeden z braci nazwał, może wyglądać jako niewiele, ale on w tym niewiele, on w tym małym, co zostało mu powierzone, on pozostał wierny. Jeżeli nie będziesz wierny w małych rzeczach, Bóg nigdy cię nie postawi nad wielkimi. I on przychodzi, lew, i chce zabrać owieczkę ze stada, a Dawid mówi, o nie, kolego, to ja jestem stróżem tych owiec. To są owce mojego ojca i nie oddam nawet najmniejszej. Lew tak popatrzył, zaśmiał się. Mówi, Dave, ty jesteś chyba szalony. A Dave mówi, tak, jestem szalony. I nie mam zamiaru oddać ci żadnej owcy mojego ojca. I kiedy lew przychodzi, Dawid stoi naprzeciwko. Kiedy lew się rzuca, Dawid łapie go za grzywę, wyrywa jagnię z paszczy i bije tak długo, aż zabije. I to było z lwem, to było z niedźwiedziem. I teraz, kiedy stoi naprzeciwko tego Filistyńczyka, to Dawid w ogóle nie rozumie tego, dlaczego w takim strachu stoi Izrael, patrząc na tego jednego Filistyńczyka. Ale wiecie, gdyby Dawid nie miał się do czego odnieść, co by powiedział? No powiedziałby to, co wszyscy. Powiedziałby, no nie mamy szans. Jestem młody, rumiany, niedoświadczony, nie mamy szans. Ale wiecie, wtedy, kiedy ludzie myśleli, że jest pokój i bezpieczeństwo, wtedy, kiedy wszystko płynęło tak łatwo i nie trzeba było płacić ceny za to, że się jest chrześcijaninem, Dawid wtedy nie tracił czasu. Dawid uczył się tego, żeby być wierny w małym. Dawid uczył się różnych rzeczy, krok po kroku. Kiedy trzeba było grać dla Saula, okazało się, że Dawid nauczył się grać. Grał pięknie na harfie. On nie tracił swojego czasu. Ja zacząłem od tego, że my chodzimy do szkoły, a potem przychodzi sprawdzian. I Dawid chodził do takiej szkoły. Tam go nikt nie widział. Tam go nikt nie kontrolował. Tam nikt nie zadawał mu wypracowań. Ale Dawid brał harfę i próbował, i próbował, i próbował. I kto go tam uczył? No on nie miał tam nauczyciela. On nie miał tam zeszytu z nutami. Ale grał. I nie poddawał się. I brał tą harfę raz 5, 20 i 100, ale się nie poddawał. I to nauczyło go wytrwałości. A Biblia mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, a szczególnie dzisiaj potrzeba nam wytrwałości. Szczególnie dzisiaj potrzeba nam determinacji, bo jeżeli ograniczenia przyjdą jeszcze większe, to co? Mamy się poddać? Jeżeli ktoś powie, że musisz zrezygnować ze swojego chrześcijaństwa, to zrezygnujesz, tak jak dzisiaj wiele kościołów zrezygnowało z nabożeństw? Czy tak łatwo się poddajemy? Czy Biblia uczy nas, że mamy... Gdybyśmy poszli tylko kilka wierszy dalej, to zaczyna się... Rozdział 11. Przepiękny rozdział 11 listu do Hebrajczyków. Wiecie, co tam jest napisane? To jest cała armia ludzi, którzy się nie poddali. I Dawid jest wśród tych, którzy się nie poddali. Dawid brał swoją harfę i ćwiczył, i ćwiczył, i ćwiczył. I nauczył się tak dobrze, że mógł grać przed obliczem króla. Ale życie Dawida to nie tylko gra na harfie. Już wspomnieliśmy, życie Dawida to przede wszystkim lew i niedźwiedź. Życie Dawida to przede wszystkim te wielkie przeciwności, które przychodziły. Ale Dawid w wolnych chwilach nie próżnuje. Dawid nie walczy tylko z lwem i niedźwiedziem. Dawid robi różne rzeczy. Tam, gdzie go nikt nie widzi i mógłby powiedzieć, no wszystko mogę, nic nie muszę. Położyć się pod gruszą na dowolnie wybranym boku. Ale Dawid tak nie robi. Dawid szuka kamieni i uczy się rzucać z procy. Wiecie, kiedy pierwszy raz na szkółce usłyszałem, że Dawid tam strzelał z procy, to myślałem, że to taka proca, jaką to później znała młodzież i tak naciąga i strzela. Nie, to było zupełnie coś innego. Gdyby Dawid miał taką procę, jaką myśmy się bawili w dzieciństwie, to nigdy nie pokonałby Goliata. Ta proca, której używał Dawid, to było zupełnie coś innego. To była proca, nad którą trzeba było pracować bardzo, bardzo długo. To była proca, do której trzeba było nauczyć się, żeby wybierać kamienie. I Dawid wiele razy chodził po tych skałach, pustyniach, nad brzegiem rzeki i wyszukiwał najlepszych. I ćwiczył, i ćwiczył, i ćwiczył. I bracia i siostry, myśmy przez wiele miesięcy i lat spotykali się w tym zborze i myśmy ćwiczyli, mówili, nauczali, ale może dzisiaj jest czas próby, może dzisiaj jest czas na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym jest zbudowane moje życie, na czym jest zbudowane moje chrześcijaństwo, na czym jest zbudowana moja wiara. Czy to są lata doświadczeń? Czy to są lata, kiedy brałeś ten kamień, wkładałeś i próbowałeś, i próbowałeś, i kręciłeś, i rzucałeś tymi kamieniami, a one zawsze szły wszędzie, tylko nie tam, gdzie chciałeś uderzyć? Ale Dawid się nie zniechęcił. Dawid był człowiekiem, który się nie poddawał. Dawid był człowiekiem, który brał 500 kamień i 1000 kamień. I wtedy, kiedy szedł, żeby spotkać się z Goliatem. On nie idzie w strachu. On nie ma żadnych wątpliwości. On nie jest niewypróbowany. Jego ufność to nie są dymy w kaplicy i piękne światła i może ładna melodia. On ma doświadczenia. On ma swoje osobiste doświadczenia. I dlatego, jeżeli on bierze 5 kamieni do swojej torby, to nie po to, że chce 5 razy próbować, gdyby za pierwszym razem się nie udało. On nie ma wątpliwości, że za pierwszym razem się uda. I on nie ma wątpliwości, że w ogóle się uda. Bo zanim doszedł, zanim rzucił kamieniem, to powiedział prosto w twarz Goliatowi: dzisiaj położę cię trupem. A te pozostałe kamienie były na braci Goliata, bo on wiedział, że Goliat ma braci. To nie było, gdyby się nie udało. On już nie myśli tymi kategoriami, gdyby się nie udało. On spotyka się z królem Saulem i on nie mówi: będziemy próbować. Ale mówi: lwa i niedźwiedzia kładł trupem twój sługa. I ten Filistyńczyk będzie jak jeden z nich za to, że lżył szeregi Boga żywego. A więc, jeżeli chcemy prowadzić zwycięskie życie, to musimy pamiętać, że nie przychodzimy na nabożeństwa po to, żeby przychodzić na nabożeństwa. Nie czytamy słowa po to, żeby czytać słowo. Ale to jest czas uczenia się. To jest czas przygotowywania się do egzaminu, do czasu, do chwili takiej jak ta, w której żyjemy. I to jest, kiedy jest ten dobry, spokojny czas dla Kościoła. To jest czas, kiedy uczymy się grać. To jest czas, kiedy mierzymy się z lwem i niedźwiedziem. To jest czas, kiedy uczymy się brać proce, wybierać kamienie, sprawdzać, które są najlepsze, kiedy leci najdalej, kiedy rzut jest najbardziej trafny. Tego wszystkiego musisz się nauczyć, zanim przyjdą dni złe. A więc Biblia nie jest jakąś teorią dla naszego życia, po to, żebyśmy tylko mieli wiedzę na temat chrześcijaństwa. Biblia jest po to, żebyśmy w dniach złych potrafili stać, żebyśmy potrafili stawić czoła, żebyśmy mieli odwagę, jak to już słyszeliśmy dzisiaj. Jest jeszcze jedna historia, na którą chcę dzisiaj nam zwrócić naszą uwagę i pokazać drogę i wyjście, do którego wierzę Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza. Księga Estery, rozdział 4. I rozdział 4 to jest w zasadzie sam środek tej historii. Trzeba powiedzieć, że rozdział 4 zaczyna się wtedy, kiedy Mordochaj dowiaduje się o tym, że został wydany wyrok na wszystkich Żydów. A więc został wydany wyrok na cały Boży naród wybrany, niezależnie od tego, czy żyją w Indii, w Europie czy w Etiopii. A królestwo króla Ahaszwerosza, Biblia mówi, że ciągło się od Indii aż do Etiopii. I rozdział 4 zaczyna się tak. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór, posypał popiołem i poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Tak przyszedł pod bramę królewską, gdzie nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem, płaczem, biadaniem. Wór i popiół były posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby w nie odziano Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. I wtedy Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania, i kazała mu pójść do Mordochaja i dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbca królewskiego, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby przekazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatak odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami: wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyznę czy kobietę, które bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. A gdy on oznajmił Mordochajowi słowo Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty jako jedyna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie jak obecny będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie, i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, zginę. Estera jako kolejna kładzie wszystko na jedną szalę. Czy było jej łatwo? Z pewnością nie. Czy chciała zmiany swojego położenia? Przenigdy. Była królową. Jednak okoliczności życia potoczyły się inaczej, niż wszyscy sobie to planowali. I o czasie, w którym żyjemy, możemy powiedzieć dokładnie tak samo. Okoliczności życia poukładały się inaczej, niż to wszyscy planowaliśmy sobie. Mieliśmy wielkie plany, miały odbywać się różne wydarzenia, mieli tutaj przyjeżdżać ludzie. Niebawem ma się odbyć szkoła, ale wszystko się zmieniło. I w tym czasie Żydzi żyli sobie spokojnie w królestwie króla Achaszwerosza, ale jednego dnia wszystko się zmieniło. I teraz jak my na tą zmianę zareagujemy? Jaką przyjmiemy postawę? Czy dzisiaj będziemy jak królowa Estera? Tak ona miała swoje wątpliwości, tak ona miała swoje obawy, tak ona wiedziała, że nie wolno jej tak naprawdę przyjść i stanąć sobie przed obliczem króla. Było prawo w tym państwie, że każdy, kto stanie na dziedzińcu wewnętrznym, niewezwany przez króla, musi umrzeć. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli król wyciągnie do niego swoje berło. Ale czy ktoś miał taką gwarancję, że król wyciągnie berło? Czy Estera miała taką gwarancję, że król wyciągnie do niej swoje berło? Czy Estera nie wiedziała o tym, co się stało z królową Vashti za jeden akt nieposłuszeństwa? Estera wiedziała o tym. Ona wiedziała, jakie jest zagrożenie. Ona zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. I my chcemy dzisiaj zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Natomiast chcemy się uczyć, chcemy otwierać Biblię i wiedzieć, jak żyć. Chcemy otwierać Biblię i wiedzieć, jak reagować, i wiedzieć, jak się zachowywać. I tutaj podziwiam Mordochaja za jego mądrość, za jego postawę, za te zdecydowane słowa, które kieruje do Estery. Być może na ten czas, jak obecny, zostałaś królową. To może na taki czas jak obecny Pan Bóg dał ci wiarę, odwagę i ufność i nie ukrywasz się w krzakach, ale masz odwagę, żeby stanąć przed ludźmi, masz odwagę, żeby wyjść na zewnątrz, masz odwagę spotkać się z ludźmi, którzy nie, o których nie wiesz, co do twojego domu przyniosą. Ale zanim Estera poszła przed oblicze króla, powiedziała jedną rzecz. Ogłoście post, 3 dni, wszyscy Żydzi, wszyscy na zamku, wszyscy, którzy się dowiedzą, a ja pójdę przed oblicze króla. Wiecie, ta historia, gdybyśmy popatrzyli na całą Księgę Estery, to historia Starego Testamentu i Nowego. Waszti to jest ta królowa Starego Testamentu, która ostatecznie zawiodła, która ostatecznie nie była posłuszna królowi. I wtedy przychodzi nowa królowa. Już nie ma zakonu, już nie ma Żydów, już nie ma Izraela. Przychodzi Kościół i reprezentantem tego Kościoła jest Estera. I ona dzisiaj ma iść przed oblicze króla. I ma błagać o zaistniałą sytuację. Ona ma błagać o to, żeby wszyscy Żydzi, którzy praktycznie żyją na całym świecie, żeby zostali uratowani. Wiecie, jak odnoszę tą historię do tego, co dzisiaj się dzieje. Jesteśmy oblubienicą. I oblubienica ma dzisiaj stanąć przed królem i powiedzieć: królu, zrobiło się źle na świecie. A jak się okazało, Kościół nie jest przygotowany. Kościół nie jest gotowy. Myśmy czasami używali takich obrazów. A co gdyby ktoś do naszej kaplicy wszedł z karabinem i powiedział: no ci, którzy naprawdę szczerze nie wierzą w Jezusa, niech wyjdą, bo resztę, ci co tu zostaną, to zginą. Wiecie, nikt nie przyszedł do naszych kaplic z karabinem, a ludzie kaplice pozamykali. Kościół nie jest gotowy na to, żeby zmierzyć się z rzeczywistością. My musimy jeszcze jakieś lekcje przerobić. My musimy jeszcze czegoś się nauczyć, żeby być gotowym na to, żeby zmierzyć się z lwem, niedźwiedziem, a potem Goliatem, bo te rzeczy idą po kolei. To, czego potrzebujemy dzisiaj, to, do czego chce nas dzisiaj zachęcić i nas jako wspólnotę, i tych wszystkich, którzy będą słuchać tego przesłania w internecie. Mordechaj wyznaczył, tak naprawdę Estera wyznaczyła 3 dni. Powiedziała: pośćcie, albo zarządźcie post, i ja zarządzę post, będziemy wszyscy pościć, a po 3 dniach pójdę do króla. I to jest moja propozycja dla nas, dla Kościoła dzisiaj, żebyśmy przez najbliższe 3 dni byli w poście, kto może 1 dzień, kto może 3 dni, a po 3 dniach spotkamy się w środę i będziemy się modlić i z odwagą przyjdziemy przed oblicze króla. I ta historia uczy nas tego, że Estera po 3 dniach postu i modlitwy idzie przed oblicze króla. I co robi król? Wyciąga do niej swoje berło. A Biblia mówi: a teraz przystąpcie z ufną odwagą do tronu łaski. I to jest to, co chcemy zrobić w środę. Przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski. W środę oblubienica przyjdzie przed oblicze króla i powie: Boże, zmiłuj się jeszcze nad tym światem. Daj czas, bo jeszcze chcemy pojechać do Szczytnicy. Daj czas, bo jeszcze musimy głosić Ewangelię na Giszowcu. Daj czas, bo jeszcze wielu naszych rodaków musi usłyszeć Ewangelię. A dzisiaj nasze drogi są zamknięte. Dzisiaj wiele rzeczy z tych, które były jeszcze niedawno niemożliwe, jeszcze niedawno były możliwe, one dzisiaj są niemożliwe. I dlatego chcę nas wszystkich zaprosić, żebyśmy od poniedziałku do środy przystąpili do postu, żebyśmy w pokorze chodzili przed Panem, żebyśmy się modlili o ten czas, który przyjdzie w środę, kiedy spotkamy się na grupie i będziemy wołać: Boże, zmiłuj się, Boże, wyciągnij to berło. Wiecie, co mówi ta historia? że król wyciągnie swoje berło, a tysiące ludzi zostanie uratowanych. I to jest przesłanie Bożego Słowa na dzisiaj dla Kościoła. Nie ukrywanie się w norach, nie wątpienie w to, czy Pan Bóg zdoła nas przed czymkolwiek uchronić czy uratować. Bo jeżeli On jest wśród nas, to wśród nas są Jego rany i sińce. Jeżeli On wyciągnie do nas swoje berło, a Biblia mówi, że wyciągnie, to możemy być ufni i wiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Ale Mordochaj powiedział do Estery tak: być może na taki czas jak obecny zostałaś królową. Nie zmarnuj tej szansy. A Estera mogła powiedzieć: no ale cóż, jestem królową, mieszkam w pałacu, mam się dobrze i tak naprawdę co obchodzą mnie Żydzi, którzy żyją w Etiopii albo w Indiach, albo na całej tej przestrzeni. Ale Mordochaj powiedział tak: nie łudź się, że ty jedna ocalejesz. A więc ona uwierzyła w to, co powiedział Mordochaj. I może lepiej dla nas dzisiaj, żebyśmy uwierzyli w to, czego nauczyliśmy się na życiu Dawida dzisiaj, że ten czas, kiedy przychodzimy na nabożeństwa, to nie jest czas tylko, żebyśmy byli na nabożeństwie. To nie jest tylko czas, żeby nam było dobrze, miło i ciepło, a po nabożeństwie była kawa. To jest czas, kiedy przychodzimy się uczyć. To jest czas, kiedy uczymy się tego, jak wziąć tą pracę w swoje ręce, jak i wybrać kamień, żeby był wystarczająco szybki do tego, żeby dolecieć do celu. Na życiu Dawida też nauczyliśmy się tego, że jeżeli nie będziesz wierny w małych rzeczach, Bóg nigdy cię nie postawi nad wielkimi. Ale na życiu Estery uczymy się tego, że przychodzi już nowy wymiar, że to jest zupełnie inna rzeczywistość, że mierzymy się z czymś, co sięga na 127 prowincji. No prawie jak ilość krajów, które zostały opanowane przez epidemię. Czy my dzisiaj jako Kościół mamy schować głowę w piasek? Czy my jako Kościół dzisiaj mamy pozamykać swoje kaplice i powiedzieć: trzeba to jakoś przeczekać? Czy my jako Kościół dzisiaj możemy albo powinniśmy powiedzieć jak Estera: będziemy pościć przez 3 dni, a potem pójdę przed oblicze króla, a jeśli mam zginąć, to zginę. Ale my dzisiaj wiemy, że nie zginęła. My wiemy, że król oczekuje na ten moment. To jest największe pragnienie jego serca, żebyśmy z ufną odwagą przystąpili do tronu łaski. To on napisał to w swoim słowie. To on to powiedział w swoim słowie, żebyśmy z ufną odwagą przystąpili do tronu łaski. Ale decyzja rozegra się w naszych sercach. Wrócimy do domu. Będziemy myśleć o tym, co słyszeliśmy dzisiaj i podejmiemy decyzję. Albo będziemy jak Estera, Mordochaj i ci wszyscy, którzy byli na zamku w Suzie. Albo powiemy: no cóż, może jakoś tam będzie. Bracia i siostry, zapraszam wszystkich, którzy mogą i chcą. Jeżeli możesz jeden dzień, to jeden dzień. Jeżeli możesz 3 dni, to 3 dni. Ale chcemy pościć, chcemy modlić się, chcemy wołać i chcemy w środę spotkać się z Królem. I do tego was wszystkich zapraszam. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.